słuchacie nocnej zmiany roka w Radiu Radom.
I zgodnie z obietnicą oczywiście jest już z nami na łączach telefonicznych nasz dzisiejszy gość. No właśnie, miało być was dwóch, a jest jeden. Paweł Ostrowski z grupy The Six Pounder. Cześć, Pawle.
Tak, cześć, witam wszystkich, pozdrawiam serdecznie Radom.
No i właśnie, pozdrowienia z Wrocławia, konkretnie z Oleśnicy. Miał być jeszcze Piotrek, ale się już zdążyliście rozstać. Nie na długo, mam nadzieję.
Nie, tylko dzisiaj właśnie. Wróciliśmy z Wrocławia tutaj i Piotrek poszedł do domu doglądać swoich zwierzaczków, a ja wróciłem sam do siebie. Także jestem tylko ja.
Tak, a nie karmisz teraz, a nie wiem, nie masz jakichś królików tutaj, w których karmieniu ci przeszkadzamy, czy coś takiego?
Nie. Ja mam dwa koty, które już są nakarmione, także wszystko jest pod kontrolą.
Mylisz się, koty są zawsze głodne.
Wracając jednak to prawda.
Wracając jednak do tematu, usłyszeliśmy sobie właśnie jeden z waszych świeżych kawałków, On the Road Again, ale to nie jest utwór miarodajny, bo ogólnie rzecz biorąc, to zmieniacie teraz nieco kierunek muzyczny względem tego, co graliście wcześniej, ale no On the Road Again to jest cover Williego Nelsona. Od czego by tu zacząć? No właśnie, może od kierunku muzycznego w takim razie.
No na pewno ten numer On the Road Again to jest taki numer, powiedzmy, spontaniczny, bo postanowiliśmy go zrobić w takim nostalgicznym momencie, kiedy wszystko w zeszłym roku zatrzymało się, pojawiła się pandemia i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, w jakim to kierunku pójdzie. Nie było koncertów, rzadko się spotykaliśmy, no ale jakby jak zobaczyliśmy już jednak, że nie jest aż takie to groźne, jakby się mogło wydawać, przynajmniej z naszej perspektywy, no to zaczęliśmy wspólnie grać, no i stwierdziliśmy rzeczywiście, że może z tego takiego smutku, z braku możliwości grania koncertów, no to mówimy, no chcemy grać już, więc jakby ten numer nam się nasunął w pierwszej kolejności, no bo jakby sam tytuł nawołuje do powrotu i tęsknoty za sceną, więc spontanicznie wzięliśmy za gitarę akustyczną i poszło. A teledysk do tego nagraliśmy niedawno, więc premiera była no, rok po tak naprawdę po zarejestrowaniu tego utworu zrobiliśmy premierę.
Sobie trochę poleżał, nabrał mocy urzędowej, ale no. Właśnie, wracając w takim razie do tematu muzyki, tak. Skoro zmieniacie, bo dowiedziałem się już tutaj, że tak powiem na backstage'u, że zmieniacie kierunek, to dokąd zmierzacie?
To znaczy, wiesz co, czy tak mocno zmieniamy? Nie wiem, bo na pewno bardziej stawiamy na więcej melodii w tej naszej muzyce. Ona zawsze była, zawsze był to groove metal, zawsze był to metal, ale myślę, że te wcześniejsze nasze dokonania były takie bardziej surowe i brutalne. Natomiast więcej na pewno było w growlu, w samym śpiewaniu, czyli ta muzyka była bardziej taka, powiedzmy, agresywna, ale jednak no, chcemy, żeby więcej było tych wokali śpiewanych. Filip się świetnie w tym odnajduje, więc jakby siłą rzeczy muzyka stała się bardziej melodyjna. Te nasze najnowsze numery są zdecydowanie bardziej melodyjne, ale dalej jest to metal, dalej jest groove, dalej jest dużo rytmu, dalej jest dużo riffów, więc jakby na pewno nie jest to jakaś tam radykalna zmiana, ale może jacyś nasi fani, którzy znają wcześniejsze dokonania, no, na pewno różnicę odczują, więc może tutaj stąd wynika ta zmiana, nie?
No niewątpliwie, jakby nie było, jest to na pewno uchem wychwytywalne, bym powiedział, pierwszy rzut ucha. No właśnie, mamy jak na razie kilka nowych kawałków i co dalej chciałoby się zapytać? Jakie są wasze plany? Co niecnego knujecie?
W najbliższej przyszłości planujemy premierę teledysku The Life is Killing Me. Numer miał już swoją premierę w streamingach jakiś czas temu. Natomiast teledysku jeszcze nie było, no i wkrótce się pojawi. I co planujemy? No planujemy tak naprawdę dalej wypuszczać single z tego albumu do całej płyty, która miała się już wcześniej ukazać, ale mówię, no pandemia to wszystko tak jakby zblokowała, zawiesiła i trochę te nasze plany tak naprawdę się stały mniej klarowne, że tak powiem. Postanowiliśmy w związku z tym, że to wszystko tak się odwlekło w czasie, dołożyć trochę więcej numerów na tą płytę. No i myślę, że w pierwszym kwartale przyszłego roku album już ujrzy światło dzienne. Trwają jeszcze rozmowy wydawnicze, bo jednak chcielibyśmy, żeby płyta została wydana przez wytwórnię. Nie chcielibyśmy tego robić własnym sumptem, bo ogranicza to możliwości promocji i dystrybucji. chcielibyśmy na najzwyczajniej w świecie, żeby jak najwięcej ludzi po prostu ten album usłyszało, żeby jak najwięcej osób miało możliwość zakupu tego albumu, więc wszystko trwa. No, ten proces jest wydłużony, kiedy jesteś zespołem, powiedzmy, niezależnym, bez wytwórni, no to pewne ruchy są utrudnione, stąd też taki długi czas realizacji tego naszego przedsięwzięcia. Ale myślę, że początek przyszłego roku jest już bardziej realny, nie?
To teraz trochę byśmy przeskoczyli ten temat. Znaczy, oczywiście oczekujemy i nie możemy się doczekać jak najbardziej. Zaraz sobie zresztą usłyszymy Life is Killing Me. Mm-hmm. Teledysk, mówisz, zbliża się wielkimi krokami.
Tak.
A tymczasem, to ostatni wasz album, z tego co dobrze pamiętam, to był True to Yourself, rok 2016, tak. Czyli zanim się zaczęło, zanim w ogóle ktokolwiek przypuszczał, że jakiekolwiek zamieszanie będzie miało miejsce. Jak byś ocenił wobec tego wasze prace nad albumem, jak gdyby od strony takiej czysto ludzkiej?
Wiesz co, bardzo dużo się zmieniło, ponieważ w ogóle to jest też takie ciekawe, nigdy w sumie tego tematu nie poruszaliśmy, ale jakby myślę, że jakby nawet jakby to wytłumaczyć. Sam proces się na początku wydawał nam taki typowy powstawania tych piosenek. Warstwa tekstowa, warstwa liryczna, wiadomo, że należy do Filipa. Ale też w nich jakby zawarte było trochę problemów, które dopiero dzisiaj, z perspektywy czasu, nie były dla nas zauważone. Mam wrażenie, że trochę się w tym wszystkim jakby przytłoczył nas wiele czynników. Czekaj, bo jakby się to wszystko wytłumaczyć, chyba za bardzo...
Nie wiem, może szedłem, w takim razie.
Za bardzo wszedłem w filozofię tutaj.
Zacznijmy od słów prostych.
Z początku wydawało się, że będzie to album jak wszystkie nasze poprzednie, prace będą wyglądały podobnie jak przy poprzednich albumach, czyli najpierw powstawała muzyka, a później powstawały teksty. I tak to się wszystko pięknie układało. Później weszły jakieś tam problemy związane z naszym składem, problemy personalne. Nie, że jakieś tam wielkie, straszne kłótnie, tylko no, mieliśmy zmiany w składzie, więc to też trochę wpłynęło na proces twórczy, że tak powiem. I pojawiła się pandemia, która tak naprawdę też wywróciła to wszystko do góry nogami i spowodowała takie nasze, może taką niepewność, ujawniła jakieś problemy, o których nie byliśmy na początku świadomi. I dopiero teraz z perspektywy właśnie już prawie no, 2 lat w tej pandemii możemy spojrzeć na ten proces twórczy właśnie z innej perspektywy, takim trochę bardziej trzeźwym okiem. I na początku ten numer nam się wyglądał, przepraszam, nie numer, tylko ten album wydawał nam się bardzo taki przygnębiający i pesymistyczny. Taki... nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jakąś ujawnił taką depresję, która gdzieś tam między nami się może pojawiała.
No tak już po samych tych Butcher's Life is Killing Me można no przypuszczać, że bardzo dużo pesymizmu.
Właśnie, wiesz co, właśnie o to mi trochę chodzi, że jak sobie zaczęliśmy to analizować teraz, niedawno, z perspektywy właśnie czasu, to pierwszy album miał zupełnie inne treści. Drugi album miał też zupełnie inne treści i nagle tak sobie zaczęliśmy patrzeć, mówię, co tu się w ogóle dzieje, nie? Mamy numery właśnie Butchers, mamy numery, wiesz, Life is Killing Me, jest album, który się nazywa Killer King i mówimy, co my w ogóle robimy, nie? W jakim to wszystko kierunku zmierza?
No, bardzo bym powiedział, że metalowe klasyki bardzo mocno tutaj przywołujecie. Gdzieś tam są cały czas ci zabójcy, gdzieś tam jest My Only Aim is to Take Many Lives, The More The Better I Feel i tak dalej, ale to wszystko raczej kończy się najczęściej na fantazjach i samym śpiewaniu.
Tak, ale wiesz co, ale właśnie to się okazało, że to nie kończyło się tylko na fantazjach, tylko się jakby uwydatniło problemy, z którymi się borykaliśmy, których nie byliśmy do końca świadomi. Tak to wszystko postępowało szybko, że nagle okazało się, że może my mamy jakieś, wiesz, jakieś upiory z nas po prostu wychodzą, takie demony trochę przeszłości, których nie byliśmy świadomi i dopiero teraz mam wrażenie, że poradziliśmy sobie z tym wszystkim. To jest trochę trudne, bo jakby, wiesz, mam mało czasu, żeby o tym wszystkim wytłumaczyć i musiałbym też mieć jeszcze Filipa obok siebie, który te teksty pisał, ale też i pewnie za jakiś czas bardziej podejmiemy tą rozmowę, w sensie bardziej jakby ten wątek rozwinę, natomiast ten proces był bardzo ciężki, pisanie tego albumu. Bardzo, bo poprzedni album True to Yourself, trzeci album, True to Yourself, był bardziej wyklarowany. Wiedzieliśmy, że po prostu ma być ciężko, ma być w miarę surowo. Tak nic wielkiego jakby tam się nie wydarzyło. Natomiast przy tym albumie, przy tym czwartym albumie było tak dużo różnych dziwnych zbiegów okoliczności, wydawało się, z różnych dziwnych wątków się pojawiło, że my nie mogliśmy go po prostu dokończyć. Coś dziwnego wisiało w powietrzu.
No właśnie, czym są, dopiero... bo mówisz cały czas o tych dziwnych wątkach, mówisz o tych dziwnych sytuacjach. Co to było, jakbyś spróbował to nazwać?
Wiesz, bardziej chodzi po prostu o tym, w jakim kierunku ma ten zespół iść, jak ma to wszystko wyglądać, co my chcemy grać, co my chcemy w ogóle robić, czy chcemy grać bardziej surowo, czy bardziej melodyjnie, czy wiesz, sam jaki ma być przekaz tego zespołu, co my chcemy ludziom dać. Wiesz, to nie jest tak, że może z perspektywy słuchacza to jest tylko tak, że my, nie wiem, robimy ciężkie numery, chcemy sobie pograć, wiesz, riffy i na tym się to wszystko kończy. Ale u nas zawsze było, zawsze stawialiśmy dużą rolę na przekaz, o co tak naprawdę chodziło. I na przykład na drugim albumie masz numer Dead Man Walking, który traktuje o tym, że Filip przeszedł śmierć kliniczną i też o tym opowiada. I osoby, które na przykład wczytały się w teksty i utożsamiły się z tym problemem, który on na przykład miał, mówią, że dla nich ten numer jest bardzo, bardzo znaczący. Więc my czujemy cały czas na sobie jakieś takie piętno, może piętno to może nie, ale taki obowiązek, żeby tymi treściami też jakieś wartości przekazywać. I chodziło o to, że skoro zaczęliśmy wchodzić już w takie teksty właśnie typu śmierci, typu wiesz, agresji, krwi, takie ciężkie rzeczy, i później zaczęliśmy jakby mówić, znaczy zastanawiać się, skąd to się w ogóle wzięło, co było genezą w ogóle, że te teksty takie zaczęły się pojawiać.
To się skończyło jakimś pójściem na terapię grupową?
Nie.
Znaczy nie, żebym że tutaj od razu słuchaczom tylko wyjaśnię, że uważam pójście na terapię zawsze za dobre rozwiązanie, jeżeli czuje się, że coś się dzieje źle w waszej głowie, to warto skonsultować się ze specjalistą.
Ale wiesz co, może, nie, może to nie do końca chodziło o jakąś taką terapię, tylko po prostu jakby, no wiesz, świat też w dziwnym kierunku zmierzał, tak naprawdę, wiesz, izolacji, tego, że ludzie zaczęli się mniej ze sobą spotykać, zaczęli na siebie gdzieś tam patrzeć krzywo i to wszystko miało ze sobą gdzieś tam wpływ, nie? My się ze sobą bardzo dobrze czujemy, ale myślę, że jakby kończąc ten wątek, że jesteśmy w takim momencie, w jakim nigdy wcześniej nie byliśmy, my się tak nigdy dobrze ze sobą nie czuliśmy. Po prostu nigdy. Bo właśnie tak jak mówię, ten 2018, 2020 to było mnóstwo problemów wewnątrzzespołowych, wiesz, jakieś roszady, naprawdę dziwne rzeczy się działy. I dopiero teraz, po tym czasie, mogę ocenić, że chyba nigdy nie mieliśmy tak dobrych relacji między sobą i tak nigdy się niedobrze nie czuliśmy. Także cieszę się. Proszę mi wybaczyć ten długi wstęp do tego, ale dopiero teraz tak. No bo wiesz, bo to jest jakby filozoficzne tematy, ciężko się porusza.
Bez kontekstu to by nie miało takiej mocy z pewnością. Tym nie
no właśnie, tak. I dopiero teraz tak naprawdę kończąc właśnie ten wątek, cieszymy się, że nie wydaliśmy tego albumu pochopnie wcześniej, bo go zupełnie inaczej zrozumieliśmy, z perspektywy czasu, z dystansem, o co w nim chodziło, jaki mamy przekaz, tym, co chcemy przekazać tym albumem. I cieszymy się, że to dopiero teraz to się wydarzy. Między innymi, że mamy właśnie nawet nowego gitarzystę Piotrka, z którym się czujemy fantastycznie. Cieszymy się, że po prostu jest z nami, nie? Także to jest jakby, dla mnie to jest zupełnie nowy zespół, który był jeszcze kilka lat temu. Totalnie nowa energia jest u nas.
A przede wszystkim nowe zrozumienie siebie nawzajem. To jest niesamowicie, się słucha takich pozytywnych rzeczy jak to, że nigdy nie czuliście się ze sobą nawzajem lepiej. No, zapraszam teraz w takim razie na muzyczną przerwę. Posłuchamy sobie na Life is Killing Me, a do rozmowy wrócimy sobie po muzycznej przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj pan z grupy The Six Pounder, Paweł Ostrowski, gitarzysta basowy. Dobra, dawajmy to. Life is Killing Me. Proszę bardzo, w nocnej zmianie roku na 87,7.
Słuchacie nocnej zmiany roka w Radio Radom.
A słyszeliśmy właśnie kolejny kawałek grupy The Six Pounder. Ten jest trochę bardziej miarodajny, jeśli chodzi o to, co teraz od was usłyszymy. No właśnie, przypomnę, na antenie, na łączach telefonicznych cały czas Paweł Ostrowski, założyciel i basista zespołu The Six Pounder. Cześć jeszcze raz.
Tak jest, cześć, witam serdecznie.
Czyli tak, Life is Killing Me jest trochę bardziej tym, co miało być, niż On the Road Again. Czego możemy się spodziewać po nadchodzącym było, nie było albumie. Ale poruszyliśmy wcześniej dosyć ważne aspekty, już tutaj zahaczające trochę o filozofię, to znaczy, co artysta miał na myśli?
No, artysta miał na myśli, że ten cały bałagan, który miał wcześniej w zespole i w głowie, jest już, myślę, jest już daleko w tyle. I chyba mówię, no cieszę się, że ten album nie został wydany wcześniej, bo chyba byśmy się tak z niego nie cieszyli. O, może w ten sposób. Mamy dobry moment dla siebie w tym momencie. Jestem z tego bardzo dumny.
Trzeba było widocznie też jako zespół dojrzeć do albumu i żeby muzyka dojrzała do zespołu. Być może brzmi tak. To enigmatycznie, ale to może być fragment rozwiązania. Wracając jednak w rewiry trochę mniej filozoficzne. W pewnym momencie, to znaczy waszą historię datuje się już na zaraz będzie 15 lat wstecz.
Wiesz co, ciężko to powiedzieć, bo jakby cały zespół nie był kształtowany 15 lat. Myślę, że tak można, 2008, 2009 to takie są pierwsze nasze takie pierwsze próby, które ukierunkowały nas, uformowały zespół ostateczny, nie? Takie trochę to jest zawiłe, bo ten czas był bardzo wtedy rozwleczony, ale myślę tak 2008, 2009 to był ten... Ten początek taki właściwy.
To był ten czas swoją drogą, kiedy mogliśmy na siebie trafić, bo wtedy mi się zdarzyło mieszkać we Wrocławiu przez lat kilka. O. Wracając jednak do tematów około zespołowych. Pewnego dnia chwyciłeś za gitarę, to już będą takie bardziej osobiste do ciebie jako do założyciela i basisty. Pewnego dnia chwyciłeś za gitarę basową i stwierdziłeś, to jest to dla mnie. Ale skąd właśnie? Nie pytam o inspirację wszystkich członków zespołu, ale o ciebie osobiście. Czego słuchasz, kiedy nie słuchasz akurat muzyki idącej z odsłuchu?
Powiem ci, że ostatnio fajne wrażenie na mnie zrobiła najnowsza płyta Limp Bizkit. Bardzo ich lubię. Mega, mega w ogóle ten album mi siadł.
Still Suck?
Tak, bardzo mi się podoba. Jakby dużo słucham klasycznej muzy. Uwielbiam Motley Crue, lubię do tych rzeczy starych wracać. Jakiś mam, nie wiem, taki czas, że starocie mnie cały czas kręcą. Z nowych rzeczy, co tutaj jeszcze... Obserwuję oczywiście, co się dzieje na polskiej scenie. Bardzo lubię dokonania Mentally Blind. To są też chłopaki z Wrocławia. Znamy się i szanujemy, także też fajnie, że polska scena coraz ciekawsze projekty wypuszcza. Lepiej to wszystko zaczyna brzmieć. Jest tego naprawdę bardzo dużo tej muzyki w ogóle ostatnio wyszło. Także warto się tą młodą sceną metalową też zainteresować, bo naprawdę jest to światowe. Co jeszcze? Powiem ci szczerze, że mam taki czas, może to nie zabrzmi super kurde oryginalnie, ale kiedy komponuję, na przykład kiedy jestem w procesie komponowania, ja praktycznie w ogóle niczego nie słucham, bo miałem kiedyś tak, że może się czymś zainspiruję, może coś posłucham ciekawego, ale jakby mam wrażenie, że doszedłem do takiego momentu, że im bardziej skupiam się na sobie, na tym, co gdzieś tam, na instrumencie, czy na przykład na tym, że jestem w procesie twórczym, to nie chcę słuchać niczego, bo mnie to trochę, tak mam wrażenie, rozprasza. Wolę tą energię spożytkować później na proces twórczy i te rzeczy ciekawsze wychodzą. Także zacząłem po prostu doceniać czasami to, że mogę spędzić czas w ciszy, nie?
Tu rodzi się pytanie w takim razie, skoro niczego nie słuchasz podczas komponowania, nie miałeś czasem takiej sytuacji, jak kiedyś opisał Finn Zierler, że szedł sobie do domu i wynucił sobie świetny motyw, myśli sobie, rany, to jest genialne, to jest prawie jak Led Zeppelin. Normalnie jestem prawie tak genialny jak chłopaki. Wrócił do domu, zapuszcza płytę i mówi, ach, niestety to był Led Zeppelin.
No takie rzeczy się zdarzają, no bo właśnie gdzieś tam w podświadomości kodują się riffy, kodują się melodie. I później to takie staje się, rzeczywiście to może gdzieś było, nie? Natomiast jak, no dużo już tej muzyki się przesłuchało w przeszłości i nie chcę mówić tak, że nic nowego się ciekawego nie pojawia, bo cały czas są jakieś fenomenalne rzeczy, natomiast fajnie jest, myślę, sięgnąć po to, co się czuje gdzieś tam w sercu i to przełożyć na tą kreatywność, ale w momencie, kiedy jesteś cały czas, wiesz, cały czas słuchasz różnych rzeczy, to siłą jakby od razu masz te skojarzenia, szybsze są, nie? Więc jakby wolę sobie, ale nie miałem tak nigdy, nie miałem czegoś takiego, bardziej byłem, cały czas słuchałem muzyki, cały czas jakby byłem w tym świecie odsłuchu. Natomiast ostatnio, myślę tak z pół roku, mam tak, że naprawdę doceniam możliwość skupienia i wtedy myślę, że, w sensie myślę, wtedy wiem, że ciekawsze rzeczy mi wychodzą, co też potwierdzają chłopaki. Także polecam czasami skupienie i nawet wychillowanie się takie z sobą, a nie jakby nie konsumowanie cały czas muzyki, nie? Warto czasami od niej nawet odsapnąć.
Czyli najlepszy kawałek w takim razie medytacyjny, to zapisujemy sobie, najlepszym kawałkiem medytacyjnym jest John Cage i słynne dzieło 4.33 skomponowane z samych pauz,
tak,
w zapisie nutowym.
Tak, kiedyś w ogóle ktoś mi powiedział też, że my w naszej muzyce mamy dużo pauz, dużo stopów, i Pantera kiedyś coś takiego robiła, że Dimebag Darrell grał pauzami, także to mi utkwiło i czasami warto się na tej pauzie skupić.
Właśnie, a propos, wywołałeś tutaj Panterę, zdarza wam się na przykład, nie wiem, porównywanie, tak, sama nazwa zdaje się być nawiązaniem, przynajmniej moje pierwsze skojarzenie to było Children of Bodom i
tak, no siłą rzeczy jest... Tak. No zdarza się nam oczywiście, wiesz, ludzie lubią szufladki, lubią sobie z czymś skojarzyć i pojawiały się skojarzenia, że jest to jak Pantera, chociaż no bo są riffy, jest krzyczany wokal, także tak, pojawiały się takie skojarzenia.
Do Pantery jeszcze ewentualnie były jakieś, nie wiem, które by was bardziej wkurzały?
Nigdy nas nic nie wkurza, no bo to jest, jeżeli ktoś coś tak naprawdę ma swoje indywidualne skojarzenie, no to ma do tego prawo. Ja, może mnie nawet kojarzyć, wiesz, z Marią Rodowicz, no nie może mnie to wkurzać, nie? To jest czyjeś tam, czyjaś opcja tak naprawdę w głowie. No skojarzyło mu się, no tak było, ale nie mieliśmy nic wkurzającego nigdy.
Bardzo z tego salomonowym wyjściem wybrnąłeś w takim razie. Wobec tego, jako że będziemy się zbliżali już do końca naszej rozmowy, zapytam na koniec tak.
No.
Koncert się kończy, zagrał, wybrzmiał ostatni riff, poszedł ostatni bis, playlista się skończyła, że tak powiem, ta na kartce zapisana, która sobie kartka leży gdzieś tam koło fazów. No. I pojawia się pytanie, jaka jest absolutnie pierwsza rzecz, którą robisz, kiedy kończy się koncert? Coś, co oddziela twoją rzeczywistość koncertową od pokoncertowej?
Piję piwko.
To mogłem się tego spodziewać. Czy nie prowadzę statystyk, ale bardzo często słyszę właśnie taką odpowiedź.
No lubię się tak chwilę wychillować właśnie w ten sposób. To trwa krótką chwilę, bo później składam sprzęt, ale tak, jest to taka chwila, gdzie odcinam ten świat tej muzyki, łączę się ze światem realnym, wracam kurde na ziemię. I to właśnie mu pomaga.
Dzięki piękne wobec tego. Gościem w nocnej zmianie roka jest dzisiaj Paweł Ostrowski, założyciel i basista grupy The Six Pounder. Dzięki piękne.
Tak,
Paweł.
Jest. Pozdrawiam serdecznie. Dobrej nocy życzę. Pa, pa, hej.
Do usłyszenia. Cześć.